W dzisiejszej Nie taka sztuka straszna, jak ją malują, z Magdaleną Dudzik i z Tomaszem Woźniakiem rozmawiamy o artystach i artystkach. A jak wygląda dzisiaj artysta? No bo jakby wspomnieliśmy o tym, jak oni wyglądali kiedyś, skąd się wziął ten stereotyp chociażby tego, jak powinien wyglądać, a jak wygląda w rzeczywistości?
No, czasy Paryża już dawno minęły. Mhm. To już nie jest tak,
już beret to już jest passé.
Absentu się nie można jakby doszukać nigdzie w knajpach. Przynajmniej w Olsztynie ja się nie spotkałem. Według mnie miarą bycia dobrym artystą w XXI wieku, no to jest na przykład posiadanie własnego odrzutowca. To znaczy, że jest się na tyle zamożnym, że człowieka stać na to, żeby po prostu miał wolność podróżowania.
No zaraz ludzie ruszą na akademię po to, żeby być artystami.
No słuchaj, na Wydziale Sztuki UWM w tym roku była lista rezerwowa.
To jest niesamowite, ale to chyba rozmawialiśmy raz o tym, skąd się wziął ten taki boom na tego typu studia. To trzeba by było bardziej zbadać, chyba przypytać każdego, jakie miał osobiste motywacje do tego, żeby jednak taką sztukę studiować.
A może po prostu młodzi ludzie widzą, że w naszym kraju jest sytuacja już tak beznadziejna, że bycie na przykład małym przedsiębiorcą się w ogóle nie opłaca, bo człowieka z duszą po prostu wszelkiego rodzaju daniny, które musi uiszczać na rzecz instytucji i po prostu wybierają jakby ucieczkę. Może to jest swego rodzaju eskapizm.
Tak, ale wiesz, skończą studia i się okaże, że i tak będą musieli być małymi przedsiębiorcami, bo założą pracownię artystyczną i będą musieli się też jakoś z tego rozliczyć, chociażby, wiesz, mieć ubezpieczenie i tak dalej, i tak dalej. Można oczywiście bez tego, natomiast...
Ja podpowiem. Mhm. W takim razie, jeżeli ktoś chce zarabiać na sztuce, bo ja na przykład studiując uległszy, ponieważ nie jest to mój wymysł, ale poszedłem za pewnymi podpowiedziami ze strony moich koleżanek i kolegów i w wakacje wyjeżdżałem za granicę. To był Berlin, to był Londyn i tam można było sobie rysować portrety na ulicy i zarabiać pieniądze. I potem oczywiście stawki, jeśli chodzi o tego rodzaju usługi dla ludności za granicą i w Polsce są troszkę inne. W związku z tym po powrocie do kraju tej gotówki wystarczało na to, żeby się przez parę ładnych miesięcy utrzymać.
Co tak? Ty nie powiesz. No. Ja pamiętam kiedyś, jak byłam w Zakopanem na Krupówkach, dziewczyna rysowała karykatury za 5 złotych. To aż, no, dla mnie to...
No ale weź, jeżeli dziewczyna na przykład robiła te karykatury markerem i miała na przykład coś takiego, że umiejętność przedstawienia osoby w kilku kreskach, to obniżenie ceny do 5 zł powoduje, że ona jest na przykład w ciągu 5 minut jest zrobić jedną karykaturę, w ciągu pół godziny zrobić 6 takich karykatur, czyli ma 30 zł za pół godziny, tak? 60 zł za godzinę. No to już ma całkiem niezłą stawkę godzinową.
No właśnie, ale to taki artysta też musi przemyśleć sobie, czy będzie mu się to opłacać, nie? Więc taki student, idąc na akademię, czy na uniwersytet, gdzie są kierunki artystyczne, musi zakładać od razu sobie w głowie, że on będzie na tym klepał hajs.
Bo no dobrze, no.
Gdzie ale... nie popatrzysz, to cały czas, a tu taki obraz, to taki obraz, to ktoś znajomy sprzedaje, to ktoś za 80 zł, to ktoś za 300, ktoś za 2.
A ty wiesz o tym, że ludzie, którzy studiują w dzisiejszych czasach, to nie jest takie oczywiste, że na studiach są ludzie, którzy potrafią rysować i malować realistycznie. Mhm. Spotkałeś się z tym na studiach?
Nie.
Wszyscy umieli?
Nie wszyscy. Myśmy mieli, wałkowali, wiesz, martwe natury i to czasami na szybkość, nie? Liczyła się, nawet nie wiem, co się liczyło.
No właśnie.
Żeby oddać pracę.
Żeby oddać, tak, zaliczyć. Nie?
No więc jeżeli chodzi o dialog artysty z jego odbiorcą, no to kryterium leży gdzieś indziej. Dlatego, że jeżeli wejdziesz sobie na Allegro albo na OLX-a i wpiszesz sobie na przykład obraz olejny, to masz naprawdę bardzo szerokie spektrum malarstwa, z czego ja na przykład ani jednej pracy nie chciałbym mieć u siebie w domu, po prostu, bo to są bohomazy. Natomiast skoro te pseudodzieła sztuki zaludniają, że się tak wyrażę, w takiej ilości te portale sprzedażowe, to znaczy, że idą, tak? To znaczy, że są nabywcy za 140 zł ich, albo za 250. I tam są bardzo ciekawe opisy. Drodzy państwo, proszę sobie wejść na Elixa i sobie poczytać. Na przykład, że ten obraz jest namalowany ręcznie, że jest wyposażony w certyfikat autentyczności.
Ja się zastanawiam, jak to wygląda. Ale że co, że
drukują? Jest sygnowane.
No dobra, ale to co, jak drukują ten certyfikat i co, i pieczątka tam jest, czy
a
co?
Ja nie wiem, bo ja nigdy nie zgłębiłem czegoś takiego. Dla mnie
robiłeś certyfikat autentyczności?
Ja w życiu nie zrobiłem czegoś takiego. Ja po prostu się podpisuję na obrazie i tyle. I po prostu, jeżeli ktoś go ode mnie kupuje, no to kupuje z moim podpisem na płótnie.
Ale wiesz co, jeszcze ja to, co zwróciłam uwagę na prace, które są sprzedawane. Czasami są ładne prace, bo zdarzają się też, które przykują oko tą swoją...
I pasują do kanapy.
Tak, pasują do kanapy, niech tak będzie. Ale wiesz, to jest tak duży podpis artysty, że pierwsze, co rzuca się w oczy, to jest podpis.
I jego ego.
Jego ale ego, to jest... które czasami jest nawet, wiesz, niewpasowane z kolorystyką, bo załóżmy praca jest stonowana, szarości, jakieś troszeczkę żółci, trochę bieli, a i nagle czerwony podpis, nie? Na pół pracy.
Amator myśli, że tak trzeba, wiesz? Że ten podpis artysty jest bardzo ważny, ponieważ to jest odręczny podpis artysty.
Tak, odręczny, tylko że wiecie co, i wtedy ta praca dla mnie traci na wizerunku, bo zwraca tak uwagę ten podpis. I czasami też zdarzało mi się gdzieś tam na Facebooku, jeżeli oglądałam te prace, czytałam te komentarze i wszyscy mówią, okej, praca bardzo fajna, ale czemu ten podpis jest taki duży? I ktoś mówi, ja mam jeden rozmiar i ja się tego trzymam. Aha. Ja podpisuję zawsze tak samo, żeby ktoś mnie nie skopiował, że to jest zawsze moje. Że to na pewno jest moje, więc to jest moja autentyczność tej pracy. Ten podpis jest, że te prace
tak jakby
są autentyczne.
Tak jakby ktoś bał się, że ktoś może skopiować na przykład motyw gołej baby na przykład, albo motyw zachodzącego słońca. Tak?
Tak.
No sorry, ludzie. No, te obrazy, jak ty powiedziałaś, są ładne, ale... Ja bym tutaj podyskutował trochę, bo one są ładne, ale pytanie brzmi, dla kogo?
No, wiesz co, dla kogoś zawsze będą ładne, wiesz. No, nie każdy tak samo postrzega ten świat, więc takie przysłowie, nie to ładne, co ładne, a co się komu podoba, myślę, że jest tutaj trafne.
I no też jednak z tego... wiesz, oni sprzedają, słuchaj, skoro jest tyle tych obrazów na tym Elixie, to znaczy, że jest popyt na to, nie?
To prawda.
Czyli jednak ktoś to kupuje, wiesz. No, ja wolę też, żeby ktoś kupił, patrząc w taki sposób, taki obraz ręcznie malowany, jeżeli to jeszcze jest opisane, że to jest ręcznie malowane i sygnowane i bardzo z dużym podpisem, z dużym ego, niż kupował kolejną kopię jakiegoś wykonawcy, gdzie to jest już tysięczna, dwutysięczna, czy wiesz, milionowa praca, tak?
No ale w sklepach możemy kupić reprodukcje, które są oprawione w ładniejszą lub brzydszą ramkę. To są sklepy na przykład szwedzkiej sieci albo francuskiej, których nazw oczywiście nie będziemy tutaj wymieniać, ale no, sam widziałem, że w miejscach publicznych, takich jak na przykład fryzjer czy kawiarnia, są takie rzeczy, takie gotowe obrazki, podkolorowane fotografie na przykład, czy z reprodukcji obrazów, niejednokrotnie nawet oleodruki. My zapominamy też o nowoczesnej technologii. Oleodruk to jest wynalazek z XX wieku. To jest coś takiego, że to jest wydruk, to jest kopia obrazu, z tym, że na tym płótnie jest też taka faktura, która troszeczkę oszukuje, że ten obraz gdzieniegdzie jest troszkę grubszy, gdzieniegdzie cieńszy i w związku z tym Picasso, jak pierwszy raz obejrzał oleodruk na własne oczy, to był zdumiony, bo to była reprodukcja jego własnego obrazu i on mówi, skąd wy macie ten obraz w takim formacie? W ogóle ja czegoś takiego nie malowałem. Okazuje się, że to była pomniejszona kopia i zrobiona na właśnie takim fakturowym tle. Także są też oleodruki, które imitują prawdziwe obrazy. No, są też takie na przykład, to już mówiliśmy w tej audycji o tym jakiś czas temu, to jest też coś, co się nazywa inkografia, czyli to są reprodukcje sygnowane przez autora, przez autorów. Są to reprodukcje zrobione na specjalnym powlekanym papierze za pomocą drukarki atramentowej, stąd tytuł tej techniki, inkografia. To się tak nazywa górnolotnie inkografia, ale doszło do tego, że na aukcjach dzieł sztuki można kupić na przykład autentyczne obrazy mniej znanych autorów i inkografię kogoś takiego jak na przykład Tomasz Sętowski, czy Rafał Olbiński, na przykład, czy Edward Dwórnik chociażby. Sam widziałem, że aukcje podpierają się na przykład tymi trzema nazwiskami, między innymi tymi trzema nazwiskami, po to, żeby ta aukcja była fajniejsza. A ceny są przystępne tak samo jak innych obrazów, tylko że w przypadku tych uznanych artystów są to reprodukcje, które są ręcznie sygnowane. Także jest teraz w kraju rynek na coś takiego, ja się do tej pory nie mogę przekonać. Moim zdaniem to jest trochę jakby nabijanie ludzi w butelkę, ale to jest moje osobiste zdanie.
To zaraz o tym porozmawiamy.